Prawem po drodze.
Witam Państwa w kolejnym swego rodzaju poradniku prawniczym na antenie Radia Doxa. Ja nazywam się Mariusz Piestrak i co tydzień w studiu mam przyjemność witać kolejnego gościa, eksperta tej pięknej dziedziny, no tutaj z lekką ironią oczywiście, jaką jest prawo. Pani mecenas Marta Nowakowska się też z ironią chyba uśmiecha.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Na pewno nie z ironią. Uśmiecham się, ale nie z ironią.
Piękna,
dzień dobry.
Piękna wprost dziedzina. Pani mecenas, zacznijmy od przypomnienia naszego spotkania. Kilka tygodni temu spotkaliśmy się tutaj w studiu i rozmawialiśmy na temat władzy rodzicielskiej. Przez cały program zdążyliśmy omówić tą istotę władzy rodzicielskiej, która sprowadza się do trzech filarów. Pamiętam jak dzisiaj. Piecza, zarząd majątkiem i reprezentowanie dziecka. I na samym końcu wielkie moje zdziwienie wzbudziła pani wypowiedź, która dotyczyła sytuacji, w której okazuje się, że dziecko bodajże powyżej 13 roku życia może być pozwane do sądu albo, uwaga, może być powodem, czyli pozywającym.
Tak, tylko należy tutaj tą kwestię uściślić, bo ona oczywiście występuje w procesie, ale ponownie
musimy
jest...
Właśnie, absolutnie, ale... musimy to uściślić, bo nawet po naszym ostatnim programie pojawiły się pytania mailowe ze strony naszych słuchaczy. Krótko mówiąc, nie tylko ja poczułem się zdziwiony. Swoją drogą, szanowni państwo, prawo@doxa.fm, zapraszam, piszcie państwo, jeśli macie jakieś po prostu wątpliwości prawne.
Tak, a więc wracając do tego wątku, kiedy dziecko może być powodem lub pozwanym, to należy cały czas mieć na uwadze, że chociaż ono występuje formalnie w procesie, to za to dziecko działa jego przedstawiciel ustawowy, którym najczęściej jest rodzic, matka lub ojciec. Także ono wyjątkowo, naprawdę wyjątkowo może działać samodzielnie, natomiast co do zasady działa przez przedstawiciela ustawowego.
Z tego co pamiętam, samodzielnie może występować w sądzie wtedy, kiedy podawała pani taki przykład dotyczący bodajże darowizny, którą dziecko, czyli w tym momencie osoba, która ukończyła 13 rok życia, tak, ukończyła 13 rok życia, może występować w sądzie, przyjmując tą darowiznę sam, bez pomocy rodziców.
Tak, i znowu uściślając. Tu chodzi o czynności, które dziecko może dokonywać samodzielnie, czyli bez zgody przedstawiciela ustawowego. W chwili obecnej znowu abstrahujemy od ogólnej zasady i przechodzimy na grunt wyjątków. I tak, dziecko może na przykład przyjąć darowiznę pod warunkiem, że ona jest nieobciążona, czyli nie ma na niej na przykład na nieruchomości żadnej hipoteki ustanowionej. Albo rzecz, którą otrzymuje, nie jest obciążona zastawem. Dziecko może nawiązać stosunek pracy.
Czyli uwaga, rodzice...
dziecko powyżej 16 roku życia.
Tutaj już
to
16,
znowu z zastrzeżeniem, tak, bo to z kolei reguluje kodeks pracy.
Czyli uwaga, rodzice, wasz 16-latek jutro może wrócić do domu mówiąc: mamo, tato, mam pracę.
W pewnym uproszczeniu tak. Ponownie są tutaj obwarowania ustawowe, które dotyczą możliwości podejmowania pracy przez młodocianych.
I zatrudniania też,
tak,
no, krótko mówiąc, osób niepełnoletnich.
Kolejnym takim przykładem, o którym wydaje mi się, że też już wspominaliśmy, to było rozporządzenie swoim zarobkiem, czyli pieniędzmi uzyskanymi z tytułu wykonywanej pracy przez tego 16-latka bądź 17-latka. Dziecko może także dokonywać czynności dotyczącej przedmiotu, rzeczy, które oddał mu jego przedstawiciel ustawowy, na przykład rodzic, do swobodnego użytku. I oczywiście może także zawierać umowy należące do umów powszechnie zawieranych w takich drobnych, bieżących sprawach życia codziennego. I w tym zakresie, wyłącznie w tym zakresie, bez zgody swojego przedstawiciela ustawowego, może samodzielnie występować przed sądem pod warunkiem, że ukończył 13 rok życia. Natomiast we wszystkich innych pozostałych sprawach to dziecko musi być reprezentowane przez przedstawiciela ustawowego. I zazwyczaj tym przedstawicielem ustawowym jest rodzic bądź oboje rodziców. I czynności, które oni wykonują w imieniu dziecka, niejako wpływają na to dziecko, tak? I tutaj, żeby to doprecyzować, ta czynność dokonana przez rodziców w imieniu dziecka pociąga skutki bezpośrednio dla tego dziecka. i dlatego też dziecko jest reprezentowane przed sądem. W zależności od tego, w jakim charakterze występuje, może być powodem lub pozwanym. Wydaje się, że najczęstszą sytuacją, kiedy dziecko występuje przed sądem w sprawach cywilnych, jest to powództwo o alimenty. Dziecko, które domaga się zapłaty renty alimentacyjnej na jego rzecz, występuje w tym procesie, ale pod warunkiem, że jest reprezentowane przez rodzica, który na co dzień zajmuje się sprawami tego dziecka. Najczęściej matka.
No ja się tutaj zgodziłem z panią absolutnie, no ale myślę sobie, no generalnie jeszcze nie słyszałem, żeby dziecko występowało o alimenty. No bo pewnie z uwagi na to, że potocznie mówi się, że o alimenty występuje mama opiekująca się dzieckiem, tak? Do ojca, który, no powiedzmy, tą rodzinę w jakiś sposób opuścił.
Bo patrząc na sytuację z zewnątrz, to po jednej stronie na sali sądowej występuje matka, no tak. Po drugiej stronie występuje ojciec.
Rzadziej odwrotnie.
Rzadziej odwrotnie, wciąż jeszcze rzadziej odwrotnie, tak. Ale w zależności od tego, tak jak mówię, kto tutaj jest powodem, kto jest pozwanym, bo równie dobrze rodzic płacący alimenty może wystąpić przeciwko dziecku o obniżenie tych alimentów.
Właśnie, ale też przeciwko dziecku.
Przeciwko dziecku, ale patrząc na salę sądową, dziecko się nie pojawia na sali sądowej. Są tylko rodzice, których rację sąd musi tutaj wyważyć w kwestii alimentacyjnej, ale oni są tymi osobami, które widzimy na sali sądowej. W związku z czym w pewien uzasadniony sposób, potocznie można przyjąć, że to jeden rodzic przeciwko drugiemu rodzicowi występuje tutaj z powództwem o podwyższenie bądź obniżenie bądź zasądzenie alimentów. Natomiast w sensie prawnym stroną jest dziecko reprezentowane przez rodzica.
No ale tak może trochę znowu pół żartem, pół serio, ale myślę sobie, że dla takiego rodzica, który tych alimentów nie chce płacić, to też jest jakaś chyba większa nieco waga pod takim względem emocjonalnym, uczuciowym, że o te alimenty będzie się starało jego dziecko, a nie na przykład ta porzucona żona. No ale to tak tytułem.
Trudno się tutaj wypowiadać na temat kwestii takich moralnościowych, które przemawiają za tym. Oczywiście pamiętajmy, że dysponentem jest zawsze ta osoba, która wykonuje władzę rodzicielską. Tak jak mówiliśmy, istnieje ten zarząd tym majątkiem. Jeszcze nie powiedzieliśmy sobie o kwestii ograniczenia władzy rodzicielskiej, ewentualnego pozbawienia władzy rodzicielskiej, bo w wyroku rozwodowym sąd ma obowiązek orzec o władzy rodzicielskiej. Ma obowiązek o tym orzec. I co może stwierdzić? Może przyznać władzę rodzicielską obojgu rodzicom, pomimo tego, że żyją w rozłączeniu, że został orzeczony rozwód.
I to jest chyba najczęstszy przypadek.
Nie będę się tutaj silić na statystyki, bo równie często mogę powiedzieć, że występuje sytuacja, w którym to jednemu z rodziców zostaje jakby przyznana ta władza rodzicielska, a drugiemu z rodziców ograniczona do wykonywania określonych uprawnień, tak? A za te możliwość, najczęściej jakie możliwości się pojawiają, to decydowanie o kierunku kształcenia dziecka, wyborze szkoły, ale także o leczeniu dziecka. Tylko nie tym takim leczeniu dotyczącym grypy czy przeziębienia, tylko poważniejszych zabiegów operacyjnych, kierunku rehabilitacji, wyjazdów do sanatoriów, takich poważniejszych spraw przy ograniczeniu władzy rodzicielskiej.
Pani mecenas, jeszcze jeden wątek przychodzi mi do głowy w kontekście właśnie reprezentowania dziecka, bo do tej pory mówiliśmy o sytuacji takiej oczywistej, wtedy, kiedy rodzice reprezentują swoje dzieci, bądź też te wyjątki, o których przed chwilą pani powiedziała, wtedy, kiedy dzieci takiej reprezentacji nie potrzebują, krótko mówiąc, też nie potrzebują zgody rodziców na pewne czynności prawne, ale właśnie, myślę sobie, nie zawsze rodzice mogą te dzieci reprezentować. Są takie przypadki, kiedy rodzice są tutaj trochę tak z urzędu zastępowani. Myślę tutaj o kuratorze.
Tak. Tak, i tą kwestię reguluje artykuł 98, 99 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. I tam też w tym przepisie wskazane jest, że przy czynnościach prawnych między dziećmi pozostającymi pod władzą rodzicielską rodziców, ci rodzice nie mogą tych dzieci reprezentować. Czyli jeśli czynność prawna jest dokonywana między dziećmi, albo jeżeli czynność prawna jest dokonywana między dzieckiem a jednym z rodziców. Między dzieckiem a jednym z rodziców. Chyba że wiadomo, że to podlega gdzieś tam bezpłatnemu przysporzeniu albo dotyczy kwestii alimentacyjnej. To jest dozwolone. Ale w tych sytuacjach, o których mówiłam, wówczas dziecko jest reprezentowane przez kuratora. Najczęstszym polem, kiedy dziecko jest reprezentowane przez kuratora, są sprawy karne. Sprawy karne, w których jedno z rodziców występuje pod zarzutem albo w sprawie na przykład znęcania się nad członkami rodziny, tak? Znęcania się nad rodziną, to wówczas dziecko reprezentowane jest przez kuratora. Dobro tego dziecka jest reprezentowane przez kuratora.
Pani mecenasa, tego rodzaju sytuacje, kiedy zdarzają się takie historie, czytamy o nich czasami w prasie, kiedy dziecko, z którymi powiedzmy rodzice mają jakieś problemy już nie pierwszy raz, dziecko trudne, wyrządza jakąś poważną krzywdę osobie trzeciej, to wówczas też w takiej sprawie karnej pojawia się kurator? Albo inaczej, może poszukajmy przykładu.
Tutaj. Jeżeli nie mamy do czynienia z ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich, to tak, to kurator najczęściej reprezentuje tutaj dziecko, które jest dzieckiem pokrzywdzonym, tak? Które jest ofiarą jakiegoś postępowania, a nie sprawcą. W sytuacji, kiedy dziecko jest sprawcą, ale niech to nie będzie przestępstwo, tak? Niech to na przykład będzie jakaś szkoda, która została wyrządzona.
Nieumyślnie.
Bądź umyślnie także, bądź też umyślnie. Natomiast w takiej sytuacji badana jest wina w nadzorze rodziców. A zatem sytuacja, kiedy to należy stwierdzić, czy pomimo dochowania określonego standardu należytego postępowania i należytej staranności, i tak na przykład nie można było uniknąć takiego wydarzenia, które spowodowało szkodę. A przechodząc na grunt przykładu, wyobraźmy sobie, że dziecko jest dzieckiem zdemoralizowanym w jakimś stopniu i rodzice zdają sobie sprawę z trudności wychowawczych dotyczących tego dziecka, a dziecko, załóżmy, bierze narkotyki albo jest dzieckiem silnie pobudzonym.
Agresywnym.
Czy na przykład agresywnym, tak. I posyłają dziecko do psychologa, dziecko jest objęte opieką kuratora, wysyłają nawet na badania psychiatryczne, tak, ale żadne z tych działań nie przynosi rezultatu, to wówczas ci rodzice nie można uznać, że oni ponoszą winę w nadzorze, bo oni na miarę swoich możliwości dochowali należytej staranności. I wówczas, nawet jeśli takie małoletnie dziecko popełni czyn, który wiąże się z odpowiedzialnością odszkodowawczą, no to nie będzie tutaj konsekwencji. Tylko ważne jest, żeby rodzice podjęli wszelkie działania, które są im dostępne w celu właściwego, należytego sprawowania tej pieczy nad dzieckiem.
No i też, żeby rodzice potem byli w stanie to udowodnić, krótko mówiąc.
Tak.
Że takie starania faktycznie podjęli.
Tak, tak.
Pani mecenas, z racji tego, że zbliżamy się do końca naszego programu, czas na drobne podsumowanie. Zaczęliśmy od wątku, który też został wywołany przez naszych słuchaczy, którzy takie zagadnienie poruszyli w swoich pytaniach mailowych wysyłanych do nas do programu, ale w gruncie rzeczy rozmawialiśmy dzisiaj o tym trzecim filarze w ramach władzy rodzicielskiej. Obok pieczy nad dzieckiem, zarządu majątkiem dziecka mamy ten trzeci filar pod tytułem reprezentowanie dziecka przez oczywiście rodziców, choć jak dzisiaj mówiliśmy w programie niekoniecznie rodziców, bo i samo dziecko czasami może występować na przykład w sądzie bez reprezentanta, albo może takiego reprezentanta dostać z urzędu. Natomiast oczywiście to są przypadki najrzadsze. Najczęściej ta reprezentacja bierze się z faktu posiadania rodziców. I tak jak mówiliśmy kilka tygodni temu, rodzice mają tą reprezentację podzieloną chyba, tak można powiedzieć, 50-50. Na pół. Nie ma tutaj z urzędu ważniejszego rodzica. Nie jest tak, że mama jest ważniejsza od taty.
Nie, dopóki władza rodzicielska jest przyznana obojgu rodzicom, czyli żadne z nich nie jest ograniczone, bądź jej pozbawione, każdy z rodziców wykonuje władzę rodzicielską samodzielnie, natomiast w sytuacji, kiedy nie zgadzają się, nie mają wspólnej koncepcji, istnieje rozbieżność między nimi, wówczas decyduje sąd opiekuńczy. Na koniec, taką kwestią podsumowującą, chyba warto by było dodać, że władza rodzicielska zawsze wykonywana jest, powinna być wykonywana dla dobra dziecka. I to jest cel jej przyświecający nie dla dobra rodziców, nie dla dobra otoczenia, tylko właśnie dla dobra samego dziecka. I ostatni może taki element, na który także chciałabym Państwu zwrócić uwagę, to samo posiadanie władzy rodzicielskiej z racji bycia rodzicem jest czymś innym niż wykonywanie, rzeczywiste wykonywanie tej władzy rodzicielskiej. To znaczy wykonywanie to jest osobiste zajmowanie się sprawami dziecka, wykonywanie wszystkich obowiązków i uprawnień.
Szanowni Państwo, jak się okazuje, niby prosta rzecz, taka bardzo naturalna, bym powiedział, czyli władza rodzicielska. Jak wejdziemy jednak w kwestie opisane w tych grubych to miskach, które pani mecenas dzisiaj przyniosła ze sobą, bo mamy tutaj i prawo karne, i prawo cywilne, no i oczywiście prawo rodzinne, no to okazuje się, że pojawia się tutaj sporo wątków, które pewnie każdego super doświadczonego rodzica mogą zaskoczyć. Ale żeby tych zaskoczeń było jak najmniej w naszym życiu, po to są nasze spotkania tutaj z ekspertami w studiu, co poniedziałek mniej więcej około 14:10 w programie Z Prawem po Drodze. I na taki program ja Państwa zapraszam, ale już za tydzień, bo dzisiejsze spotkanie z panią mecenas Martą Nowakowską, no niestety musimy już zakończyć. Pani mecenas, dziękuję za dzisiaj. Zapraszam na kolejne wydanie naszego programu.
Dziękuję bardzo.
Miłego popołudnia, szanowni Państwo, ja nazywam się Mariusz Piestrak i oczywiście słyszymy się za tydzień.
Z Prawem po Drodze. Mariusz Piestrak zaprasza.
Wiemy, co dobre.